z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Po raz kolejny przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca, kiedy powracamy do tych objawień Matki Bożej w Fatimie, to przypominamy sobie, kiedy to anioł z nieba woła: pokuta, 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 że już ten miecz wisi nad tym światem i anioł woła: pokuta, pokuta, pokuta. I objawienia Matki Bożej w Fatimie między innymi o tym mówią, że przyjdzie wielka kara, wielki ucisk na ten świat, kara za grzechy, za obrażanie Pana Boga, obrażanie niepokalanego serca Maryi, ale ratunkiem jest pokuta, ratunkiem jest nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. I kiedy my myślimy o pokucie, to myślę, że najczęściej sobie myślimy chociażby o tych umartwieniach, które te małe dzieci z Fatimy stosowały. Chociaż to były naprawdę małe dzieci, tak? Nawet 10 lat nie miały, kiedy te objawienia się rozpoczęły. To chociażby, żeby się umartwiać, potrafiły nosić taki włosiennicę, czy to taki jakiś pasek taki, nie wiem, skórzane, czy z jakiegoś innego materiału, który ich uwierał. I Matka Boża w objawieniu mówi: przynajmniej na noc, żebyście to zdejmowali. Albo na przykład te dzieci, które, jak to dzieci, tak? Na przykład ciężko odmówić sobie cukierki. A na przykład Hiacynta dostała od jakiejś pani już po tych objawieniach cukierki, ale mówi: Matko Boża, to zrobię dla ciebie takie umartwienie. Nie zjem tych cukierków, tylko jakiemuś innemu dziecku te cukierki oddała. A jak naszym dzieciom często ciężko się podzielić w ogóle, prawda? I te dzieci wiele innych stosowały takich umartwień. A to Hiacynta winogrona dostała, uwielbiała winogrona, ale znowuż w szpitalu nawet nie chciała ich zjeść, tylko oddała innemu dziecku. Szły paść owce, miały jakiś prowiant, cały dzień nieraz pasły te owce, więc na początku te jedzenie oddawały tym owcom, ale później pomyślały: przecież te owce to jedzą trawę, to takie może trochę marnotrawstwo, to innym dzieciom trzeba dawać te jedzenie. I zaczęły dzielić się tym jedzeniem z innymi. Stosowały różne umartwienia. I my właśnie, kiedy tak czasami myślimy o pokucie, to pewnie najczęściej o to myślimy, że może trzeba się biczować zacząć, może jakieś surowe posty trzeba zacząć robić, może trzeba zacząć leżeć krzyżem, twarzą przy ziemi, może trzeba zacząć tą włosiennicę nosić, albo inne jakieś takie umartwienia stosować. Natomiast czy takie pokuty od nas żąda i wymaga Pan Bóg? Od niektórych tak, ale nie od wszystkich. W 1943 roku, w okresie Wielkiego Postu, siostra Łucja tak napisała do biskupa Górzy. Mówi tak: oto pokuta, o jaką prosi teraz nasz dobry Pan. Sama Łucja to mówi. Są nią zwykłe wyrzeczenia, do których powołany jest każdy, kto chce zachowywać przykazania i prowadzić życie sprawiedliwe. Jezus prosi, by wszyscy zostali o tym powiadomieni, gdyż wielu myśli, że słowo pokuta oznacza wielką surowość i nie odnajdując w sobie siły czy gotowości, traci odwagę i popada w letniość i grzech. W miniony czwartek o północy, za zgodą moich zwierzchników, przebywałam w kaplicy. Nasz Pan powiedział do mnie: wyrzeczenia, o jakie wszystkich proszę, to wypełnianie obowiązków stanu i zachowywanie moich przykazań. Oto pokuta, jakiej oczekuję i wymagam. Czyli zobaczmy, że od wszystkich Pan Bóg nie mówi, że to wszyscy muszą koniecznie tutaj się biczować, nosić włosienice i surowo pościć, chociaż to jest dobre, tak? Jeżeli ktoś to robi w jakimś zdrowym, w zdrowy sposób, jest to dobre. Ale Pan Bóg mówi, że od wszystkim wymagam po prostu wypełniania obowiązków stanu, czyli mam po prostu, jestem mężem, mam swoje te obowiązki stanu, wszystkie zachowywać, jestem pracownikiem, mam uczciwie pracować i zachowywanie moich przykazań, zachowywanie Bożych przykazań. To jest pokuta, której Pan Bóg wymaga od wszystkich. Wierność obowiązkom stanu oraz wierność Bożym przykazaniom. Czyli zobaczmy, że Pan Bóg znowuż nie wymaga od nas nie wiadomo jakich wielkich rzeczy. Nie każe gór przenosić, ale te podstawowe tak naprawdę rzeczy. Więc chcemy przede wszystkim o to walczyć. Tak samo jak w pierwszą sobotę miesiąca. Maryja nie wymaga nie wiadomo jak wielkich rzeczy, aby pocieszyć jej serce. Bardzo dobrze, że tu się zbieramy. Wystarczy tylko chociażby spowiedź święta, która może być też oczywiście wcześniej odbyta. Wystarczy komunia święta przyjęta w intencji wynagradzającej. Te 15 minut rozważania oraz część różańca. I Maryja mówi, to jest nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca. W ten sposób możecie pocieszyć moje serce. I później ta pokuta, wypełnianie obowiązków stanu i wierność przykazaniom. Nie wiadomo, jak wielkich rzeczy Pan Bóg od nas nie wymaga. Dlatego bądźmy Mu wierni. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi do nas o mamonie. I tutaj, kiedy zbieramy się w męskim gronie przede wszystkim, to właśnie możemy sobie właśnie zastanowić się nad naszym stosunkiem do mamony. Bo jeżeli mówimy też o obowiązkach stanu, to między innymi takim obowiązkiem stanu dla mężczyzn jest utrzymanie rodziny. Że utrzymanie rodziny to jest obowiązek przede wszystkim spoczywającym na mężczyźnie. To facet ma się zatroszczyć o to, żebyśmy mieli dom, żebyśmy mieli dach nad głową, żebyśmy mieli co jeść, żeby dzieci miały się w co ubrać, żeby nam niczego nie brakowało. To jest rola, to jest zadanie mężczyzny. I to już od samego początku. W raju, po grzechu, Pan Jezus mówi do Ewy, ty będziesz w bólach rodziła, a ty będziesz w pocie czoła zdobywał pożywienie. I tak po prostu jest. To jest nasz obowiązek stanu. I ten obowiązek stanu, czyli troska też o materialny byt mojej rodziny, nieraz my przesadzimy albo w jedną stronę, że tylko i wyłącznie pracuję, że dla mnie tylko i wyłącznie praca się liczy, że tylko i wyłącznie jestem w pracy, że nieraz jeszcze całymi latami za granicą gdzieś, że tak naprawdę są pieniądze, ale tak jak jeden Pan powiedział w rozmowie, ale nie było nas. Były pieniądze, ale nie było nas. Nie było rodziny tak naprawdę. Więc czy pierwsza rzecz, czy właśnie nie przesadzam w tą stronę, że za dużo pracuję, że nie ma nas, że nie ma rodziny. Pamiętacie ten przykład, kiedy to synek przychodzi do swojego tatusia i się pyta, tato, ile ty zarabiasz na godzinę? No synu, o co ci chodzi? Tak, masz co jeść, to się nie pytaj tutaj. Tato, ale powiedz, ile ty zarabiasz na godzinę? Muszę to wiedzieć. Odsuń się ode mnie, synu, masz co jeść, masz zabawki, ja się o to troszczę, ty się martw o swoje, za lekcje się weź. Tato, ale powiedz, ile ty zarabiasz na godzinę? Tata na odczepnego mówi, 50 zł na godzinę. Synek spochmurniał, smutny był i zaraz przyszedł. Tato, a masz może pożyczyć 30 zł? Najpierw mnie pytasz, ile zarabiam. Teraz przychodzisz po pieniądze. Synu, o co ci chodzi? Tato, bo ja mam tylko 20 zł od babci i mi brakuje 30 zł, bo chciałbym kupić godzinę czasu z tobą. Bo chciałbym godzinę z tobą poprzebywać. To ja ci zapłacę te 50 zł za godzinę twojej pracy, żebyś ze mną poprzebywał. taki przykład, ale właśnie pokazujący, że dzieci, ale też i żona, w ogóle rodzina potrzebuje męża, żeby mąż w domu też był. I czasami, drodzy panowie, to jest tak, że facet pracuje, ale że my faceci jako mężowie, my się zwolnimy, że na przykład ja pracuję, a ty wychowujesz dzieci. I później na przykład dziecko coś przeskrobało, to mąż mówi na przykład, o tak wychowałaś, to twoja wina, tak wychowałaś. Ja zarabiam pieniądze, a ty wychowujesz. Nie jest tak nigdy. Razem wychowujemy. Nawet jeżeli mężczyzna na przykład ciężko pracuje i go nie ma w domu, to on wychowuje przez to, że go nie ma w domu. Czyli pokazuje dziecku, tak naprawdę ty mnie nie interesujesz, tak? Taki jest przykład. On to mówi. Więc zawsze jest tak, że my wychowujemy. Chociażby to, że ja jestem z żoną, że ja żonę przytulę, że powiem żonie dobre słowo. To dla dziecka to jest już wychowanie, że trzeba szanować mamę, że tata kocha mamę, że trzeba być czułym, że trzeba być wrażliwym. To jest też wychowanie. Więc pierwsza rzecz właśnie, czy w tym zdobywaniu mamony, troszczeniu się o byt materialny rodziny, czy nie zaniedbuje właśnie rodziny, czy te pieniądze nie są ważniejsze niż sama rodzina. I na pewno też w drugą stronę można przesadzić. Dzisiaj to w ogóle już jest tyle tych wszystkich tamtych zasiłków, niezasiłków, że można i w ogóle czasami można i nie pracować. Ale myślę, że takich to jest mało. Natomiast częściej pewnie może się zdarzać, że pracować to pracuję i zarabiam na rodzinę, ale co w domu? Czy na przykład nie jest tak, że wracam i tak naprawdę cały ten wolny czas to już po prostu mam prawo do odpoczynku. I po prostu telewizor, i pilot, i po prostu sobie leżę, odpoczywam, bo mam prawo do odpoczynku, mam prawo sobie poleżeć. I czasami tak jest, że panowie osiądą na laurach, że już po prostu swoje zrobiłem, nie muszę nic więcej robić. Nie muszę czytać, nie muszę się rozwijać, nie muszę w domu czegoś poprawić, w ogrodzie. Po prostu ja swoje zrobiłem, mam prawo do odpoczynku. A zobaczmy, że my właśnie możemy być jeszcze lepsi, jeszcze wyżej, jeszcze lepszy, prawda? Mówię, czas poświęcony dla żony czy dla dzieci, ale też chociażby czas, że ja chcę w czymś być jeszcze lepszy, prawda? Że ja chcę się jeszcze bardziej rozwijać, że nie tylko właśnie takie nawet godziwe przyjemności, ale właśnie, że ja chcę być takim pracowity, uczciwy, że coś więcej dać od siebie, że nie tylko ta praca obowiązkowa, a w domu już nic, tylko że chcę jeszcze coś więcej z siebie dać. I tutaj na przykład też tak niektórzy mówią, że współczesne pokolenie, to już pewnie to moje i młodsze ode mnie, to jest często takie pokolenie, które mężczyzn, którzy nie potrafią, tak się śmiejemy trochę, wymienić żarówki, przykręcić gniazdka, odkręcić koła w rowerze, zmienić tej opony, prawda, że tak to czasami bywa. I wiem, że dzisiaj nie jest łatwo jakoś synów, prawda, do tego zachęcić, chodź tutaj ze mną, będziesz to robił, patrz jak ja to robię, jak, nie wiem, przebiło ci się koło tutaj w rowerze, opona, to chodź tutaj, patrz się i pomagaj mi i ucz się, albo sam ty to rób, a ja ci będę tylko mówił i pokazywał, że... Niektórzy też panowie powiedzą tak, po co ja będę brał syna, jak ja sam to zrobię w 15 minut, a z synem to mi zajmie 2 godziny. No to ja to wolę szybko sam zrobić w 15 minut, niż z synem 2 godziny to robić. No a później właśnie później się śmiejemy, że dwie lewe ręce, prawda, są takie kaleki, że nie potrafią właśnie chociażby zmienić opony właśnie przy rowerze, czy po prostu żarówki wymienić, prawda. Więc tutaj też, że chcemy w tej naszej pracowitości, w trosce o ten byt, żeby też nie być po prostu tak zbytnio tutaj leniwym, jeśli chodzi o te domowe obowiązki, że tutaj też chcemy pokazywać temu młodszemu pokoleniu właśnie uczyć tej pracowitości, a nie tylko tego takiego lenistwa, że nawet zrobisz lekcję, odrobiłeś, to już teraz wszystko można, tylko też takie obowiązki. I niektórzy wiem, że na pewno tak robią, niektórzy też uczą swoje dzieci, też jakoś tam, też nie wiem, jakoś wynagradzając im jakąś pracę, jakieś zaangażowanie. Niektórzy swoim dzieciom na przykład w wakacje gdzieś tam jakąś pracę organizują, żeby właśnie też uczyły się już od początku tej takiej pracowitości. Bo tylko wtedy, kiedy my sami na coś zapracujemy, to znamy tego wartość. Też kiedyś taki przykład mówiłem, jak to jeden właśnie syn bardzo bogatej rodzinie, tak, chciał po prostu jakiś nowy telefon. No dla taty ten nowy telefon kupić to jest po prostu nic. On tego w ogóle nie odczuje, bo bardzo bogata rodzina. No ale trochę chciał go nauczyć. Miałeś niedawno kupiony nowy telefon, teraz wyszedł najnowszy model, ty chcesz tu szpanować, to zarób sam 100 zł Ja ci wtedy dołożę do tego telefon, ale sam musisz zarobić 100 zł. No i ten syn kombinuje, co tu zrobić. Pierwsza rzecz, pójdę do babci. Babciu, pożycz mi 100 zł. Ja ci kiedyś tam oddam. Babcia oczywiście, dobra babcia, dała. Tata bierze zapalniczkę, spal te 100 zł. A syn oczywiście pada pod ogień i spala. No tata mówi, oszukałeś mnie. Nie zarobiłeś z tamtych pieniędzy. Idź sam i zarób. Syn znowu kombinuje, co tu zrobić? No, może teraz od kolegi pożyczę. Pewnie babcia powiedziała ojcu. No i teraz to ojciec wiedział od babci, więc pożyczę od kolegi, ojciec się nie dowie. Pożyczę od kolegi. Tato, mam 100 zł, sam zarobiłem. Tata mówi, spal je. On spalił. Oszukałeś mnie, synu, znowu. Sam nie zarobiłeś tych pieniędzy. Tato, zarobiłem. Nie zarobiłeś, nie oszukuj mnie. Wiem, na pewno sam tego nie zarobiłeś. No i syn powiedział, no to nie przelewki. Trzeba samemu zarobić. Zatrudnił się do truskawek gdzieś tam w pocie czoła. Ciężko zrywał te truskawki. Nawet musiał ze 2 dni pójść do tych truskawek, bo za 1 dzień nie nazbierał tego. Ciężko zarobione 100 zł przynosi tato. Mam ciężko zarobione 100 zł, sam pracowałem już teraz na pewno. Tata znowu bierze ogień, spal to. Co? Ciężko zarobione pieniądze mam spalić? W życiu. I właśnie tata wtedy powiedział, a dobrze, to teraz widzisz, jaką ma wartość właśnie zarobiony pieniądz, że to tak łatwo samo nic nie przychodzi. I właśnie w ten sposób ojciec próbował syna nauczyć właśnie tej wartości, że nic się znikąd nie bierze, prawda? Że rodzice też tych pieniędzy znikąd nie biorą, że ciężko muszą też na to zarobić każdy grosz. Dlatego, drodzy bracia, dobrze, że jesteście. Chcemy od Pana Boga czerpać potrzebne siły. Wiemy, że nasza rodzina jest naszym skarbem. Chcemy walczyć o nasze rodziny. W niektórych rodzinach nie jest lekko, nie jest łatwo, ale chcemy być wierni naszym obowiązkom stanu. Nawet kiedy coś się nie układa, ufamy, że kiedy my będziemy wierni, kiedy my będziemy trwali wiernie przy Panu Bogu, prosili Matkę Bożą Fatimską o pomoc, to w końcu, prędzej czy później, ta pomoc przyjdzie. Nie poddawajmy się, ale my bądźmy wierni, my właśnie pokutujmy w ten dobry, mądry sposób, my pocieszajmy niepokalane serce Maryi, bo na pewno za to wszystko będzie odpłata. Amen.